Hej, hej, Pop Science Maniaku lub Pop Science Maniaczko! Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy, a warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek.
Wszystko zaczęło się od kosmicznej stacji Salut 1. Potem było ich coraz więcej, do wyścigu dołączyła Ameryka. Dziś mamy Międzynarodową Stację Kosmiczną. A co czeka nas w przyszłości? Bo już za kilka lat będziemy musieli się najprawdopodobniej pożegnać z ISS. Prześledzimy historię od początków stacji kosmicznych, aż po daleką przyszłość i zobaczymy też, jakie najciekawsze stacje kosmiczne mogliśmy oglądać w dziełach science fiction. No i czytać też, bo o książkach tutaj bardzo dużo mówimy. Także zostańcie z nami, czas na Pop Science. Tak jak wspominałem na początku, wszystko zaczęło się od radzieckiej stacji Salut 1. I potem to już się zaczęło dziać. No na początku te stacje to były oczywiście, można tak, powiedzieć, takie tuby, w których się działo.
Może kilku. Zapowiedziałeś, że od początku.
Od początku.
Od samego początku. Edward Everett Hale napisał powieść Ceglany Księżyc, w której to powieści jeszcze w 1869 roku umieścił w przestrzeni kosmicznej stację, taką kulę o promieniu 60 metrów, zbudowaną właśnie z cegieł, która krążyła po orbicie o promieniu ledwie tam 6,5 tysiąca kilometrów. Specjalne koła zamachowe wprawiały to wszystko w ruch i to była jedna z tych pierwszych stacji opisanych w literaturze.
I to nie był Księżyc.
Tak, to później jeden z pionierów technik rakietowych, Hermann Oberth, który był tak naprawdę, urodził się w Rumunii, ale był niemieckim inżynierem, bo później pracował w Niemczech. On pracował nad rakietami, ale też w swojej pracy przedstawiał takie właśnie wizje budowy stacji kosmicznych. To jest jakby tam kolejna kwestia. Mhm. Po II wojnie światowej, to też dosyć ważne, Werner von Braun, ten pionier związany właśnie z wykorzystaniem praktycznym technik rakietowych, no takim no, troszkę kontrowersyjnym, bo on był odpowiedzialny, może odpowiedzialny to nie, ale był jednym z inżynierów, jednym z tych wiodących naukowców w projektach Wunderwaffe.
Tak, Wunderwaffel.
Czyli Wunderwaffel.
Wspaniały Waffel.
Wspaniały Waffel to...
To jest to, no tak, on odpowiadał za pracę nad
V1 i V2.
Głównie chyba nawet.
Tak, V2 i po wojnie został przechwycony i przewieziony do Ameryki.
Sam się dał złapać,
sam sporo dokumentacji też miał ze sobą, ale przede wszystkim miał ten swój wewnętrzny geniusz i dlatego stopniowo stał się już nie tylko szarą eminencją, ale i człowiekiem, który występował w mediach.
Ale barwną eminencją.
Tak, ale to co jest ważne, to von Braun był jednym z, można powiedzieć, pionierów też stacji kosmicznej, tak? Takiej stacji kosmicznej, która mogłaby się znaleźć na orbicie wokół ziemskiej. Także to jest.
A w jakim sensie był jednym z pionierów?
On opisał taki wiarygodny opis.
Okay.
No bo wcześniej, no to wiadomo, z cegieł jakaś tam kula, tak, która krąży, to nie wiadomo co.
Disco ball w kosmosie.
Potem też. Bo pewnie zahaczymy o te takie konstrukcje typu sfera Barnala. To jest też jeszcze opis taki dosyć wczesny, ale on był tylko taki koncepcyjny. Von Braun opisał to koło. Dzisiaj nazywamy to torusem Stanforda. Mhm. Von Braun policzył to wszystko. No, był inżynierem, więc on był w stanie jakby policzyć, jakie parametry powinien mieć taki obiekt, żeby sztuczne ciążenie na tej wewnętrznej, ale tej od zewnątrz, tak, części żeby było odpowiednie dla kogoś, kto by przebywał w takiej właśnie stacji kosmicznej. Także...
Sporo działo się, zanim jeszcze tak naprawdę pierwsza stacja poleciała.
Tak, sporo się działo. Oczywiście koncepcja takiej stacji kosmicznej, tej von Braunowej, tak, czyli takie koło wielkie, ona została przedstawiona też w literaturze w Odysei Kosmicznej Clarka, a potem w filmie Stanleya Kubricka to zostało jakby też pokazane wizualnie. I wtedy też po raz pierwszy dla szerokiej publiczności tego typu konstrukcja została przedstawiona. Konstrukcja, wewnątrz której w związku z przyspieszeniem dośrodkowym działa ta pseudosiła bezwładności, tak zwana odśrodkowa, dzięki czemu mamy możliwość wytworzenia poprzez obrót sztucznego ciążenia. I tego typu stacje kosmiczne były, tylko że one były w koncepcji swojej bardzo duże. Pewnie też dzisiaj jeszcze o tym troszeczkę więcej powiemy, bo się pojawiły takie koncepcje typu to, co jest w powieści Rama, czyli ten walec taki wielki,
O'Neila. Który
cylinder O'Neila, o właśnie. To było jako ta wyspa kosmiczna, czy coś takiego, O'Neil to policzył i to jakby pokazał. Też się to pojawiło, kolejne jakby klony tak naprawdę tych rotujących wielkich stacji kosmicznych, a tymczasem niepostrzeżenie w roku 1957 Rosjanie wystrzelili rakietę R-7, która wyniosła na orbitę pierwszego sztucznego satelitę Sputnika 1, niebawem poleciał Sputnik 2, Amerykanie jakby też się w miarę szybko włączyli do tego wszystkiego, aż wreszcie wyrosło z tego wszystkiego coś znacznie większego. No i tutaj Rosjanie jako pierwsi wysłali, w którym to było roku, żebym nie skłamał, w 1971 roku wysłali na orbitę pierwszą stację kosmiczną. Nie była ona jakaś wielka, tak? To była stacja Salut 1, to był jeden moduł, do którego mógł przycumować Sojuz, ten ich statek kosmiczny, który ten korabl, który do dzisiaj jest wykorzystywany. No i tych stacji kosmicznych Salut było 7. W ostatniej z nich Salut 7, tak, dobrze mówię, przebywał. Tak naprawdę ja nie wiem, czy on tam wlazł do tej stacji.
Też właśnie Mirosław nie, czy on nie został na pokładzie, ale widać
było, on został chyba tam tylko przez ten właz, tam jakieś były interakcje, bo w momencie, gdy Sojuz przycumował, to oni mieli otwarty ten moduł.
A nie było jakichś zdjęć, że oni się tam przytulają i witają? Wydaje mi się, że chyba na pewno tam
przyszedł. Do tego tam doszło?
No słuchaj, w Sojuzie nie ma zbyt wiele miejsca, nie?
Mirosław Hermaszewski już nie żyje, więc nie zaprzeczy.
Nie zaprzeczy, nie potwierdzi.
Że się przytulali.
Ale wiesz, słuchaj, mi się wydaje, że tam było coś, no tak na zdrowy chłopski rozum. Ile byś w tym Sojuzie wytrzymał, nie?
Tam był raptem ile? 4 czy 5 dni?
No ale wiesz, tam jest ciasno, nie? Na pewno nie w module dowodzenia, no bo tam to w ogóle jest tylko fotel tak naprawdę. Na pewno nie w module towarowym, no bo tam jakby też nie ma miejsca, bo są towary zwyczajnie, więc musieli tam siedzieć, jedzenie.
Rosjanie wymyślili ten statek taki bezzałogowy, który był tylko, on był podobny do Sojuza Progress, tylko że on tam miał wszędzie tą przestrzeń ładunkową,
dokładnie.
Automatycznie cumował właśnie do tych stacji. No to, co zrobili Rosjanie, bo Amerykanie oczywiście oni w latach 1973-70, żeby znowu nie skłamać, 79 do 11 dokładnie lipca wykorzystywali stację kosmiczną Skylab. Ta stacja była taka dosyć charakterystyczna, bo już w momencie, znaczy inaczej, Amerykanie mieli zaplanowany kolejny lot na Księżyc.
Saturnem 5.
To miało być tak, to miał być pojazd o numeracji 18. Pamiętam znakomity film Apollo 18, gdzie tam jest właśnie ta taka scena, że oni lądują, a okazuje się, że Rosjanie też wylądowali, tam coś się dzieje, jakieś, mhm. i te żywe kamienie takie na Księżycu, coś takiego.
Coś było,
to był taki paradokumentalny film, taki bardzo fajnie zrobiony.
Natomiast faktycznie została rakieta Saturn V, trzeba było coś z nią zrobić, no bo na żyletki takiego potwora pociąć to troszkę szkoda,
więc w ciągu roku, ten ostatni moduł, tak, który jeszcze popychał cały ten kompleks Apollo, popychał w stronę Księżyca, ten cały moduł został zamieniony w taką rurę, którą wypełniono ładunkiem. Tam w chwili, gdy wyciągano tą stację Skylab, jedno skrzydło się odłamało i ona na wszystkich zdjęciach ma tylko jedno skrzydło, znaczy skrzydło, chodzi o panele słoneczne, bo był tam z tym problem z tym właśnie jednym z paneli. Nie wiem, oni sobie z tym poradzili, bo ta stacja funkcjonowała. Oni wtedy pokazali, bo Rosjanie dopiero raczkowali, tak naprawdę to była rura wypełniona nie wiem czym, powietrzem, tak? Ta pierwsza stacja Salut. Natomiast Amerykanie przeprowadzili mnóstwo eksperymentów naukowych właśnie w tej stacji kosmicznej i pokazali, jak to należy robić. Potem tym kolejnym elementem była stacja już modularna, bo zarówno stacje jednoczłonowe, czyli te stacje Salut, jak i stacja amerykańska Skylab, to były tylko takie właśnie rury wypełnione jakimś tam sprzętem i przestrzenią dla astronautów. A w roku, i znowu mam to wypisane, w roku 86, dokładnie 20 lutego 86, na orbicie pojawiła się stacja kosmiczna już modularna, czyli taka, gdzie jest ta rura podstawowa, ale do niej dołączane są kolejne elementy, stacja Mir. Mhm. I ta stacja...
Tu fajnie jeszcze, zanim przejdziemy do Mira, wspomnieć o tym, że stacje Salut były dość wojskowymi tak naprawdę koncepcjami i stacjami, i pod przykrywką także takich misji cywilnych, tam się dużo właśnie militarnych eksperymentów odbywało, do tego stopnia, że zdaje się, że Salut 6... albo 7, któryś z salutów, nie? Miał nawet na wyposażeniu karabin, po prostu taki, wiesz, działo właściwie, nie karabin, który mógł teoretycznie strzelać, wiesz, do jakichś tam innych obiektów, i jakby to też podejrzewam, że było testowane na orbicie, choć to byłoby troszeczkę przez trzecią zasadę dynamiki Newtona kłopotliwe na pewno w przestrzeni kosmicznej. Ale
tutaj,
no taka warto
powiedzieć, że wiesz, że Skylab B też powstała, ta stacja kosmiczna. Oni ją wybudowali. Niestety wtedy zaczęły się jakieś problemy finansowe w NASA i już nie zdecydowano się budować nowej rakiety, bo to musiałaby być rakieta, była to duża konstrukcja, rakieta typu Saturn V, żeby wynieść tę stację, i ta stacja nigdy na orbitę się nie dostała. Stacja Mir dosyć długo pracowała, bo do początku XXI wieku, kiedy to została zdeorbitowana, i to było też dosyć spektakularne, gdy tą stację jakby sprowadzono z orbity po to, żeby mogła spalić się.
Ja pamiętam te ujęcia gdzieś tam nad Hawajami, czy gdzieś, nie, nad jakimiś wyspami w każdym razie kręcili, bo tamtędy też ta trasa deorbitacji przebiegała i widać było te takie fragmenty po prostu palące się i dopalające. No, robiło to wrażenie. Większość, zdaje się, spoczęła w tym punkcie Nemo na Oceanie Spokojnym, czyli takim punkcie oceanu, gdzie w każdą stronę jest przynajmniej 2700 km do najbliższego lądu, także jest to uznawane za takie najbezpieczniejsze miejsce, gdzie można takie cmentarzysko sobie statków kosmicznych zrobić, bo mała szansa, że spadnie komuś to na głowę.
Akurat tam się na ryby, wiesz, w jachcie ktoś wybrał, i ta mała szansa, że a tam powiedzieli mu, że jest mała szansa, że coś spadnie na głowę.
Dokładnie, ale akurat szanse się spotkały w jednym miejscu.
No, wiesz. Szanse na sukces. Na szansę Lizę jest bardzo duża szansa.
Słuchaj, w każdym razie Mir, no to już była taka w pełni stacja, coś jak dzisiaj Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, oczywiście mniej zaawansowana, ale
jak jeszcze,
duża.
Jak jeszcze Mir był na orbicie, to kręcono film Armageddon. I pamiętasz, że że Bruce Willis, lecąc do tej komety, czy tam gdzie on miał rozbić, tam wywiercić dziurę i rozbić ten wielki obiekt, który zamierzał spaść na Ziemię, czy leciał w kierunku Ziemi, bo on nie zamierzał, no chyba, że ktoś w środku siedział i zamierzał.
Albo był świadomym bytem i zamierzał.
Był świadomym bytem. Tak, komety są świadomymi bytami.
Dokładnie tak.
Bytami.
Myślę, że znalazłbyś filozofa, który byłby w stanie karkołomnie to udowodnić.
Absolutnie. No skoro kometa ma głowę, no to
i
znaczy,
warkocz.
Że myśli. Ma warkocz, to jest kometą, jest kobietą, kometą, kobietą.
A kobiety zazwyczaj myślą.
Tak, i śpiewa sobie po drodze lecąc, jak już warkocz się rozwija, to jestem kobietą.
Przywalę ci
wspaniałą kometą.
Na przykład. Także wiesz, to jest do udowodnienia.
Tak. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś innym, że Bruce Willis miał zatankować paliwo
na
stacji Mir. I ta stacja Mir została pokazana jako taki już wrak. I ona zresztą tam uległa zniszczeniu chyba. Spłonęła, wybuchła, cokolwiek. Tam...
Czy to był wrak?
Tam był jeden astronauta, który był strasznym dziwakiem. Kosmonaut.
To był. Tak. I wiesz, ja pamiętam, że tam ciągnęli takie rury, pamiętasz? Takie, jak to się nazywa, że masz takie obręcze metalowe w środku i rozciągasz taki kondon.
Tym niby ciekły tlen, tak?
Tam zapodawali to i tam doszło do jakiegoś właśnie zapłonu gdzieś, jakieś zwarcie i to przez to ta wybuchła, ale ona chyba nie była tam.
I ta stacja w tym filmie była też pokazana jako naprawdę wielka, bo oni tam lecieli jedni tu, tam, jakieś były takie, taka była bardzo rozbudowana, podczas gdy naprawdę ta stacja Mir aż taka wielka nie była. To nie były jakieś gigantyczne przestrzenie. Mhm. Te gigantyczne, jak na skalę kosmiczną przestrzenie, to pojawiły się dopiero, gdy w którym roku? W 98, jeśli mnie pamięć nie myli, tak, 20 listopada 98, pierwsze elementy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zostały wyniesione na orbitę. Mhm. I połączone.
Ale słuchaj, objętość pomieszczeń hermetyzowanych na stacji Mir to było aż 350 metrów sześciennych.
350 metrów sześciennych.
Czyli tam jednak obrócić fikołka można było zrobić, nie? Jednak. Ale ona była faktycznie taka ciaśniejsza, nie było takich przestrzeni jak na ISS.
To wyobraźcie sobie teraz pokój, 5 metrów na 5 to jest 25 na 5, 125 i jeszcze razy 2. To sporo.
Sporo, ja ci mówię, patrzę sobie na ilość modułów.
To było duże, to tam można było się
raz,
schować.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem modułów miało z tego, co widzę.
Straszne.
Osiem, bo tu jeden jeszcze na końcu połączony.
Tyle modułów.
Pierwszy miałeś ten moduł chorowy, miałeś przyroda, to był moduł badawczy jakiś. Miałeś spektr, który był tam dołączony do tego głównego. Tyłu sobie tutaj cumował Sojuz, widzisz? Miałeś moduł krystal. Tak. Miałeś moduł Zeta chyba tutaj, to był moduł dokowania. Tak. Był kwant 2,
bo kwant 1. Kwant jest też przy stacji tej, przy ISS, nie?
Coś chyba jest, albo jakoś inaczej się nazywa. W każdym razie czekaj, bo to są progresy, to nie liczymy. No. Progres Sojuz, czyli tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i siedem, jeśli ten cumowniczy zaliczymy.
To popatrz.
Tak i wiesz.
To Ruscy nieźle, niezły wypas zrobili
nie
na
jest
orbicie.
Tak, tu zobacz, tu masz na przykład. I przykładowy Rusek sobie siedzi tutaj.
O kurczę,
tak. Także tam było trochę tego miejsca.
Jezu, to było gumowe.
Tylko tam było z gumy.
Wszystko z gumy.
Tam pamiętam, że tam było naćpane tego wszystkiego, wiesz, takich jakichś tam eksperymentów. I tam było ciasno, nie przez to, że ta stacja była ciasna, tylko tam po prostu było nawkładane tego wszystkiego. ISS znowu jest modułowe, bo zauważ. W ISS to widzieliśmy, jak byliśmy w Europejskiej Agencji Kosmicznej w tym modelu tego modułu Columbus. Columbus, tak. To jest moduł eksperymentalny. I wchodzisz do środka i ISS w przekroju jest kwadratowa. To jest taki kwadratowy korytarz. Ale przecież moduł jest walcem.
W ścianach jest
wszystko ukryte. Więc w ścianach masz całe raki z tymi, tymi różnymi eksperymentami i tak dalej, więc możesz sobie to wysunąć, jak ci jest potrzebne. Jak jest ci niepotrzebne, wsuwasz z powrotem.
Tak.
Nie zamiera to miejsca. A w Mirze to wszystko było wysunięte de facto, bo nie było takiego właśnie rakowego rozwiązania. Przynajmniej wszędzie nie było. Także stąd to wrażenie klaustrofobiczności.
Tak jest. I tutaj też w Rosji, wtedy jeszcze Związek Radziecki oczywiście, zaczęli pracę nad Mir-2, ale też nigdy nie została wyniesiona ta stacja kosmiczna Mir 2. No i tak jak już mówiłem, w 1998 roku wyniesiona została Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która no, do dzisiaj jest. Tak. Już była, już chyba z dwa razy był taki moment, że ją na straty przeznaczano, czyli już stwierdzono, że nie będzie inwestycji, że...
Pierwszy termin chyba miała mieć w przyszłym roku, czyli 2024, tak. Z tego co pamiętam.
Tak, ale przedłużono to najpierw raz, a potem przedłużono jeszcze bardziej, nie wiem teraz do
2030.
Którego... Do 30. Ale roku.
Powiem Ci, być może dalej będą to przedłużać, zobaczymy, albo ktoś prywatnie wykupi te stacje, bo i tak gdzieś tam chodziły pomysły.
A słuchaj, ja słyszałem, że jeszcze... Ty kupujesz, tak? Tak, kupujesz?
Ja sobie tam skupuję stacje kosmiczne generalnie. Mira nie zdążyłem, bo miałem wtedy niewiele lat, jak go już, wiesz, wszyscy wykorzystywali i było ciężko się do niego dopchać, ale wracając do jeszcze Mira, skoro już o tym mówimy, bo mówiłem o tym module do kowania i dlaczego on był właściwie wyszczególniony. Dlatego był wyszczególniony, bo to był moduł Mira cumowniczy, który był specjalnie zaadaptowany do tego, żeby mogły do niego cumować promy kosmiczne amerykańskie programu STS.
Tak.
Bo wcześniej nie było, wcześniej tylko Sojuzy, Progresy mogły sobie cumować, a tam był zupełnie inny sposób cumowania przy promie kosmicznym, więc trzeba było dosztukować, wiesz, do jednego z modułu, do węzła jednego po prostu, taki właśnie cały moduł na końcu, żeby można było sobie tam przejść z jednego miejsca do drugiego, także takie sprytne rozwiązanie.
To jest taki, te dokujące takie moduły, to one się opierają o ten lejek taki, że to wchodzisz w ten lejek i,
tak
i już jest
było
takie...
w Sojuzach i jest w Sojuzach i na stacji kosmicznej też są
wiesz, co? Poczekaj, jak to się... Salut 7 chyba, bo czy to ta stacja wpadła w taki niekontrolowany zupełnie
chyba tak.
Dryf. I jest ruski film, który no, bardzo dobry był.
No,
ja ten film oglądałem parę lat temu, wtedy gdy powstał i naprawdę ten film był rewelacyjnie zrobiony i fabularnie powiedzmy, ale te ujęcia i efekty specjalne były znakomite.
Mhm. Tam był ten motyw taki, że to okienko było cały czas, wiesz, na słońce się wystawiało, trzeba było je przykryć jakąś szmatą z zewnątrz taką, wiesz, jakby, żeby po prostu nie przegrzewało się w środku.
Dokładnie, no i ci astronauci, którzy tam, wiesz, w sposób no, fenomenalny, mimo że to koziołkowało, obracało się jak, w jakiś tam sposób taki niekontrolowany, udało im się przycumować, udało im się unieruchomić tą stację i ta scena, kiedy właśnie jeden z amerykańskich chyba promów kosmicznych podleciał, był blisko na orbicie takiej prawie stycznej, a oni byli na zewnątrz, usiedli i machali, także... No bo tam też była jakaś, nie wiem, podejrzewam, że Amerykanie na tym prawie takim morskim mogliby opuszczoną stację przejąć, tak?
Chociaż ciężko stwierdzić, to trzeba Kamila muzykę zapytać, on prawo kosmiczne
pewnie umie. Tak.
Słuchaj, w 97, żeby już tak zakończyć tego Mira, jeszcze warto powiedzieć, że Mir, tak jak mówiłeś o tym byciu wrakiem, raz, że on tam oberwał dość mocno, jeżeli chodzi o panele słoneczne,
tak.
Bo z Progresem tym automatycznym, właśnie statkiem autonomicznym się zderzył w 1997 roku i to uderzenie było podczas cumowania do, zdaje się, modułu Spiektr.
Słuchaj, teraz było to...
Więc to było bardzo duże zagrożenie tam, wiesz, praktycznie stacja...
Miesiąc temu albo troszeczkę, około miesiąca temu wyszła taka informacja, ona była jeszcze z grudniem związana, kiedy to w Progres właśnie, w statek, czy w statek Sojuz, ten
Sojuza.
W Sojuza uderzyło coś, tak naprawdę no nie wiadomo, mówi się mikrometeoryt, ale prawdopodobnie był to śmieć kosmiczny,
coś
kawałek śmiecia.
Być.
I ja sobie przypominam całkiem sporo zdjęć paneli słonecznych, zarówno ze stacji Mir wcześniejszych, ale też ze stacji międzynarodowej, które są podziurawione, może nie jak sito, natomiast jest sporo tych miejsc, gdzie jakieś śmieci uderzały.
Ja nie wiem, czy panele wymieniają, ale generalnie tam co chwila są jakieś związane z energetyką tej stacji i zasilaniem takie, wiesz, misje z pancery
panele pamiętam, bo kiedyś się tym jakby zainteresowałem, zdaje się 7 kW. Tyle są w stanie wydusić z siebie energii i to jest wystarczające, żeby zasilić żeby zasilić całą tą stację.
Natomiast musimy pamiętać, że to są stacje kosmiczne tego starego typu, nazwijmy to, chociaż my cały czas ten stary typ mamy obecnie.
A czy stacje chińskie, te dwie, których już nie ma, teraz jest już chyba trzecia, Tiangong, tak?
Tak, całość się tak nazywa, ale to jest to samo co Mir, to samo co Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Mamy modułową stację.
To są modułowe stacje.
Która właściwie jest, wiesz, no, takim zlepkiem, można powiedzieć, różnego rodzaju modułów i tyle. I tam, tak, wiesz, to jest niewygodne, to jest przeznaczone dla eksperymentów, ewentualnego przemysłu jakiegoś, bo tam możesz tworzyć różne rzeczy.
Ale to jest to ważne, żeby to było na orbicie, bo Sandra Bullock, jak jej się zniszczy stacja kosmiczna,
to nie będzie jak wrócić.
To ona do tej stacji pieszo sobie pójdzie, tam przeleci w skafandrze.
Tak. Dokładnie. Sandra jest bardzo zdolną astronautką, więc ona potrafi takie rzeczy robić. Spopujmy trochę.
No właśnie, a co ja teraz robię? Popuję, no. Sandra Bullock. W Tiangongu ona tam się...
Dwie stacje zniszczyła.
Zniszczyła dwie, bo Międzynarodową Stację Kosmiczną, Tiangong, i wylądowała gdzieś tam w morzu i tak...
Na stepie chyba wylądowała.
Nie, w morzu. Ona wyszła z tego.
Jakieś jezioro takie było?
A może jezioro.
Staw taki chyba był.
Mniejsza o to. No wyszła taka ubrana tylko w shorty, więc... się skończył optymistycznie. Natomiast Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pojawia się w książce, o której już tutaj kiedyś mówiłem, ale książka robi naprawdę fenomenalne wrażenie. Książka ma tytuł 7F. 7F od F, od tych pierwszych tam, pierwszych Ewa. F, od Ewa. Książka zaczyna się tym, że Księżyc zostaje zniszczony, że proste obliczenia pokazują, że te odłamki Księżyca będą spadać na Ziemię i w pewnym momencie intensywność będzie tak duża, że radiacja tych palących się kawałków w atmosferze doprowadzi do zagłady i nie będzie sposobu, żeby przeżyć na Ziemi. Więc świat jakby zaczyna na wyścigi budować bardzo prowizoryczne takie
stacje kosmiczne.
W zasadzie to są takie elementy, które do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są dokładane. Takie wręcz jakieś gumowe, jakieś pęcherze, jakieś dziwne elementy. Powstaje takie miasteczko orbitalne. Ludzie są wynoszeni, oczywiście tylko część, tak? I oni tam egzystują. No i to jest ta część, która jest świetnie pokazana. Bardzo fajnie, bardzo mi się podobała. Druga część tej książki to już w jakiejś tam przyszłości, kiedy ci ludzie wracają na Ziemię z tej stacji kosmicznej.
A czemu Ewy to coś
jest? Bo wraca tylko mało ludzi, to jest tak jakby... od nowa
zaludniają
Ziemię, a że jest tam siedem tych takich grup, tak, powiedzmy, no to dlatego 7F.
Trochę jak incydent Toba, gdzie zostało około 1000 czy do 10 tysięcy par.
Tak. I tutaj jest bardzo fajnie opisana kwestia takiego naprędce budowania schronienia dla ludzi na orbicie wokół ziemskiej po to, żeby przetrwać.
A pamiętasz Planeta Tysiąca Miast? Czy jakoś tak się nazywało to?
To jest Valerian, to jest komiks, który został przeniesiony w sposób moim zdaniem brawurowy, fenomenalny.
No, to tam też była taka budowa, że była stacja ISS, to było dosłownie.
Tam była ISS.
Dokładali tych modułów
a potem,
w końcu.
I bardzo fajnie, bo spopujmy, bo motywem przewodnim w tej właśnie, na początku tego właśnie filmu, o którym mówisz, Valerian i
Miasto Tysiąca Planet?
Valerian, jak gdzieś wpiszę, on jest gdzieś w którymś serwisie streamingowym jakimś popularnym.
Było chyba.
Prawdopodobnie. I tam na początku jest ta słynna piosenka z tej właśnie płyty, płyta Space Oddity, Davida Bowie, Ground Control to Major Tom.
A to smutna piosenka jest, bo ona jest o śmierci astronauty.
Ground Control to jest w ogóle, to Major Tom.
Kojarzysz tego kapitana, chyba, czy majora Hetfielda, który tam był na orbicie, on tam nagrał swoją piosenkę, znaczy swoją wersję tej piosenki. Czyli tam cover jakiś na gitarze, bo gitarę ze sobą zabrał i on zmienił słowa.
This is ground
bo tam jest taki ten, weź, bo nam zaraz zdejmą wszystko, myślisz, co, czekaj. To ładnie śpiewasz, weźmy, zaraz przyjdzie ten, jak on się nazywa, pan algorytm.
Ale
powie,
David już.
Nieważne, pan David może już nie, ale prawa do jego utworów
mają. To może inaczej. Planet Earth is blue and there's nothing I can do.
No i możesz sobie recytować, to ja... W każdym razie, słuchaj, on zmienił tam słowa, bo jego syn go nakręcił, żeby zrobił w ogóle ten cover tam właśnie na orbicie, ale on powiedział, że to tak nie bardzo, bo to jest o śmierci astronauty na orbicie właśnie, więc on będąc na orbicie nie będzie czegoś takiego śpiewał,
ta piosenka,
zmienił słowa tam.
Ta piosenka wybrzmiewała na pokładzie samochodu, który krąży. I z astronautą z takim...
Chyba nie ta.
Nie, to chyba właśnie Major Tom.
Na pewno
tam
leciało Life on Mars Davida Bowie. Chyba, że na zmianę z tym.
No nie wiem, tak mi się wydaje, bo to jest bardzo, raz, że znana piosenka i w tym filmie też mi się podoba na początku, jak ta stacja jest, co rusz tam jakieś kolejne pojazdy do niej documowują. I te różne pojazdy, gdzie się witają, tak? Jakieś tam macki, jakieś takie dziwne. I ci kosmici, tak jak ręka jest wyciągnięta, to tak niektórzy patrzą z przestrachem. Tak? Co ci ziemianie chcą?
Podobało mi się, że tam był taki tekst, przynajmniej w tym filmie, że ta stacja orbitalna miała już w pewnym momencie taką masę, że zaczęła grawitacyjnie oddziaływać z planetą i trzeba było się zabrać gdzieś.
Tak, z nią odlecieć. No tak.
Myślę,
tak,
że sporo budowania by musiało być, żeby...
To znaczy inaczej. Nawet ziarno pyłu, które krąży po orbicie, grawitacyjnie oddziałuje z Ziemi.
Tak, semantyka. Mówimy o jakie oddziaływanie chodzi. W każdym razie...
Ziemia, tak, pływy jakieś się pojawiły.
I zobacz, to jest taka stacja, która nie istnieje, a jednak jest jeszcze oparta, bym powiedział, o właśnie koncepcję modularną. Po prostu, nie?
Ale tam te przestrzenie, jakie są duże, takie tak, jak ten Valerian.
Duże
tam...
moduły były dołączane, tak, później, nie?
Tak, ale jak on wiesz, oni gdzieś są moduły zamknięte, jakieś takie, gdzie nikt nie dociera, gdzie coś tam, wiesz, to jest naprawdę gigant. To jest potężna budowla.
Ciężko byłoby tak naprawdę utrzymać to, nie? Ten maintenance tam musiałby być straszliwy.
No, ale przecież byli wojskowi, którzy by mieli ładne mundury, takie blachy, które sobie na magnesiki przyklejali i w ogóle było fajnie. Nie, bardzo sympatyczny, taki komiksowy. W ogóle ci bohaterowie mi się podobają. Ta partnerka Valeriana to jest modelka. Ja ją, wiesz, ja kiedyś... w jakiejś galerii handlowej przy drogerii, takim sklepie tam z perfumami, patrzę, a ona jest dokładnie jako modelka, jakiś perfum reklamuje, tak.
Perfumy bardzo... nie z tego świata.
I takie...
To
nie ten świat.
Słuchaj, to co? Czy jeszcze będziemy mówić o stacjach realnych, czy przechodzimy już do...
To znaczy, ja bym powiedział jeszcze o tych stacjach, które są, wiesz co, chyba to była tam, gdzie był Hermaszewski, on w którym roku był? 78 czy 9?
Oj, nie pamiętam.
To była Salut 6 stacja. My powiedzieliśmy Salut 7 była później od 82 roku do 91.
No, na pewno nie tam był.
Tak, czyli tak, Salut 1, Skylab, Salut 3, 4 aż do 7, potem Mir, ISS, Tiangong 1, Tiangong 2, Tiangongów nie ma. No i teraz możemy powiedzieć troszeczkę o planowanych stacjach. Mm-hmm. Znaczy nie tych zupełnie fantastycznych, ale tych, które rzeczywiście są planowane. Ale zanim do tego dojdziemy, mein lieber Freund, to jeszcze tutaj jest taka informacja, że Bigelow Aerospace umieściła na orbicie bezzałogowe, testowe moduły Genesis 1 i Genesis 2.
W 2006 i 2007 zdaje się roku.
Tak, i niestety...
Salut 6, tak, sprawdzałem. Tak,
niestety ten załogowy moduł nie został umieszczony. Miał w 2017 polecieć.
Ja nie wiem, czy ta firma nie padła, wiesz, albo nie zrezygnowała. Coś no. mi się obiło ostatnio o uszy.
Także to też warto powiedzieć, że jakieś takie testowe moduły się pojawiły. Natomiast Lunar Gateway, opracowywana przez NASA, ESA, japońską JAXA, kanadyjską CSA. Program nazywa się Artemis, dobrze znany, bo już pierwsza rakieta tego projektu, tego całego programu Artemis już poleciała, więc w tym projekcie w 2024 roku poleci pierwszy moduł Lunar Gateway.
Czy poleci, to zobaczymy.
Ty wieczny optymista.
Wieczny.
Wieczny. A ja bym powiedział wieczny.
Wieczny optymista. Słuchaj, no zobaczymy, poleci to poleci, ale to fakt. No, Lunar Gateway ma być z jednej strony pewną taką stacją przesiadkową i to jest dosyć ciekawa rzecz, bo ta orbita jej taka wydłużona będzie raz bliżej Ziemi, raz bliżej Księżyca i kiedy będzie bliżej Ziemi, to taniej będzie wysłać tam towary jakieś różnego rodzaju, żeby ją zaopatrzyć. A potem ona sobie z tymi już towarami, czy astronautami, czy czymkolwiek tam, co dostarczysz, będzie sobie przelatywała już tam niezbyt wysoko, tam chyba kilka tysięcy kilometrów.
Ona będzie po takiej chyba dosyć wydłużonej eliptycznej orbicie.
Cislunarna orbita tak zwana. I to jest takie ciekawe, bo takiej stacji jeszcze nie mieliśmy, żeby w ten sposób
Gateway
się zachowywała.
Gateway to jest Fryderyka Pola, bardzo taka mocna i ważna powieść, Gateway, Brama do Gwiazd, tak, gdzie odkryto taką właśnie stację. Także no, jest to fajne. A co wiesz na temat stacji Axiom Station? I ona też, no tutaj ilość osób nie jest jakby wiadoma, będzie to dopiero podane i też jest 24 rok jako ten rok. Te lata trzeba traktować
to trzeba
dosyć...
bardzo z przymrużeniem albo z zamknięciem.
Razy dwa, tak?
Tak.
Czyli 4048
na pewno. Wiesz, no to jest właśnie to, o czym mówiłem, że prywatne firmy albo będą przejmować takie kolosy jak ISS, ale ile to jest, będzie co przejmować,
tak, ale to jest
albo
właśnie,
tworzyć od podstaw
bo to
własne.
Jest program ISS, tak? Czyli to jest jakby program, który był takim, ma być takim, takim następcą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc być może będzie to kwestia...
Właśnie pytanie, co to znaczy następca Stacji Kosmicznej Międzynarodowej?
Być może będą to jakieś moduły, które zostaną dołączone po to, żeby uratować tą konstrukcję, która już jest.
Nie, tam to nie ma sensu.
A wiesz, dlaczego nie ma sensu?
No nie ma sensu, bo tam po prostu za drogie jest utrzymanie tego. Do celów badawczych Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przestaje się opłacać. Nie? Jeżeli byś tam chciał przenieść jakiś biznes, który wygeneruje ci dzięki temu research i development, który tam zrobisz, albo wręcz pewnym rzeczom i rozwiązaniom
tam zrobisz... A można tam zrobić, wiesz...
Wtedy może by się to spinało, natomiast taniej będzie zainwestować albo w Gateway, albo w jakieś mniejsze konstrukcje, albo po prostu podpiąć się pod kogoś, kto tam stację już robi.
Kupić ISS i zrobić tam coś, co nazwałbym hotel dla Billa Gatesa, Ilona Muska i Bezosa, tego Bezu. Hotel dla tych, bo kto tam, kogo stać, żeby tam polecieć sobie na weekend?
Oj, powiem ci, że to nie jest aż takie drogie, jeżeli rozpatrujemy miliarderów i milionerów.
No więc, wiesz, no to może paru innych.
Tydzień na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kosztował chyba ostatnio 40 milionów dolarów. No są ludzie, którzy są w stanie na to pozwolić. No,
no dzisiaj jak rozmawialiśmy, to niektórzy, jak to się nazywa, youtuberzy,
dwa miesiące roboty,
ale są specjalne platformy, gdzie tyle za tylko, że to są jakby zupełnie inne.
Słuchaj, ale dwa miesiące roboty i może lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Już teraz nie, ale bo nie ma takiego programu, ale jeszcze parę lat temu mogłaby, więc widzisz.
Jest też rosyjska orbitalna, Russian Orbital Service Station. Na 25 rok zapowiedziana, ale to jest przy obecnym stanie tego Roskosmosu To chyba jest absolutnie nierealne.
Zapomnij.
Następną, prywatną, jakby już zupełnie, tak, inwestycją, która jest w jakichś tam planach, jest Starlab Space. Mhm. To jest Nanorax i Voyager, dwie korporacje, które w 27 roku to ma być komercyjna platforma dla biznesu.
Słuchaj, powiem
pewnie
ci tak.
Jakaś kratownica, gdzie moduły mogą być dołączane.
Być może. W każdym razie powiem ci, że ja widzę wielką szansę dla biznesu w kosmosie, farmaceutycznego na przykład, bo w warunkach mikrograwitacji możesz na przykład hodować białka, których nie jesteś w stanie wyhodować tutaj na Ziemi i to mogą być nowe leki i tak dalej. Na przykład ostatnio się okazało, że możesz doskonałe wręcz światłowody ciągnąć w warunkach mikrograwitacji, które mają dużo większą wydajność niż takie światłowody, które tutaj na Ziemi jesteśmy w stanie zrobić. No przez to, że w trakcie ich stygnięcia, no jakby ta grawitacja niestety robi swoje tam w tej wewnętrznej krystalicznej strukturze. Więc wiesz, biznes może naprawdę bardzo dużo zyskać i może mu się opłacać tworzyć własne stacje kosmiczne, które będą de facto fabrykami na orbicie. I to wcale nie jest science fiction jakieś, nie?
Dokładnie. Kolejny jakby krok, to już niedaleko, bo mamy rok 2023, a jeszcze w 20 rzekomo latach, Blue Origin, Amazon, tak, do tego dużego należy i Sierra Space, nie wiem, Sierra Space to czyje to jest?
Nie wiem, czyjeś jest, nie znam.
Do tego, był kiedyś Ford Sierra, więc podejrzewam, że do Forda należy.
Albo do Sierra Leone.
Albo do Sierra Nevada.
Albo do Sierra Leone. W każdym razie private.
Kolejna na niskiej orbicie komercyjna stacja dla przemysłu.
Ja ci mówię, słuchaj, to nie, bo to się tak może wydawać. Ha, ta jasne, będziemy mieli hotele na orbicie, będziemy mieli fabryki na orbicie. Co za problem?
Kiedy hotele?
Ale żaden problem, słuchaj, technologia już jest. Przecież mamy dwie w tym momencie duże stacje kosmiczne na orbicie, nie? One są po prostu drogie, ale to nie są też pieniądze, których nie mają firmy, nie? Są firmy duże, które stać by było na to, żeby wystrzelić sobie dzisiaj stację kosmiczną na orbitę. Żaden problem. Pytanie po co? Jeżeli znajdziemy się w momencie, w którym ta stacja kosmiczna zarobi dla nich więcej, dużo więcej niż koszt wystrzelenia tego, to zrobić to jest tak.
Aha.
Co za problem? Przecież to jest, bo gdybyśmy my nie mieli żadnej stacji kosmicznej na tym, tak samo jak nie mamy teraz żadnego sprzętu, który mógłby kosmiczne górnictwo uprawiać, nie? Więc teraz trochę mówienie o kosmicznym górnictwie to jest takie, no spoko, kiedyś trzeba zacząć, ale na razie to jest czyste science fiction, wiesz, jakby tam jeszcze nic nie kopiemy. Ale stację już mamy, więc to jest
technologia dostępna. Skoro mówimy o czystym science fiction, Polska Agencja Kosmiczna zapowiedziała wystrzelenie narodowej polskiej stacji kosmicznej dla prawdziwych patriotów w 2024 roku. No dobra, zmyślam. Nie.
To będzie stacja Orlen na orbicie.
Stacja Orlen i tam można będzie swoim zatankować.
Dokładnie.
Diesla.
Diesla będzie można na orbicie.
Polecieć.
Tylko tam.
Tylko tam.
Dobra.
Nie, mam jeszcze, wiesz co, bo jest ta indyjska stacja.
No właśnie, ISRO.
Tak, to Indianie chcą, Indianie chcą indyjską stację na orbicie też.
Im to się może udać akurat.
Myślisz, że im się uda?
Wiesz co, no pokazali, że, bo zobacz, wiesz, właśnie
ich jest tak kolejna, dużo, to nawet nie chodzi że o to, jak że... złapią, to oni tak wyrzucą.
Stanie
wszyscy.
Jeden na drugim wyniosą. Słuchaj, nie, a propos, wiesz, to nie ma się co śmiać, bo indyjski program kosmiczny pokazał przecież, że mogli za cenę dosłownie kilku samochodów luksusowych wysłać misję na Marsa. I to skutecznie, przecież ta ich sonda tam doleciała, nie? Więc i to kosztowało ile? 500 milionów dolarów? Versus jakieś tam... Wiesz, no może przesadziłem kilku samochodów, ale wiesz, ale versus miliardy, które szły tak naprawdę na te inne gdzieś tam
dokładnie,
misje. Więc oni tanim kosztem są w stanie takie rzeczy robić, nie? Wiesz, nie wiem, jakiej to będzie wartości zwrotu dla nich i naukowej, taka ich stacja, ale myślę, że są w stanie to zrobić, nie?
Dokładnie. Co tam jeszcze na końcu? Jest jeszcze jedna jakaś...
Znowu Roskosmos się rozszaleli.
Roskosmos to zapomnijmy póki co, bo to oni są, wiesz, plany mają, natomiast...
No nie zawsze mają plany.
Tak, plany są duże, a to jest
no
jeszcze...
No i Northrop Grumman, czyli nawet... firma, która zrobiła między innymi chyba F-117, nie, Lockheed zrobił.
Lockheed Martin. Oni, Lockheed Martin jest w tym projekcie, w tym wcześniejszym. Tak. Ja nie doczytałem. Jest oprócz już wspomnianych Nanorax i Voyager, jeszcze właśnie Lockheed Martin i I kto tam jeszcze jest? Jakiś tam Space, coś tam.
Może czegoś zabrakło. W każdym razie tu jest jakaś...
To są chyba, to są już te skancelowane. Czyli...
Ale wiesz co, tutaj jak patrzę na tą Northrop Grumman prywatną, od 4 do 8 załogantów, aby dostarczyć moduł, to może być jakiś moduł do czegoś innego, wiesz?
Może.
Ale moduł turystyczny tu jest wyszczególniony, więc zobacz, to już są firmy, które myślą o tym, jak zgarnąć hajs, że tak to brzydko powiem, z bogaczy, którzy będą chcieli spędzić wakacje na orbicie.
No tutaj jest też cała lista, ale o tym chyba nie będziemy mówić, bo to nie ma sensu. O
tym, link, które... to sobie tam popatrzycie.
Tak, które były zaplanowane, ale zostały po prostu, no było fajne, bo były, no jednak Galaxy się nazywało. No
tak, ale to wszystko są iteracje, powiedziałbym, jakieś ISS, Mira, to jest dokładnie to samo. Jakby drepczemy tutaj w kółko, to nie są stacje, jakich byśmy sobie życzyli, to nie są torusy Stanforda, to nie są cylindry O'Neilla, to nie są stacje science fiction. To wszystko jest właściwie to samo, tylko albo większe, albo trochę bardziej nowoczesne. A co z takimi właśnie stacjami, które są, bym powiedział, czymś kompletnym, nie jakąś zbieraniną różnych odstających anten i modułów, ale
więc proszę ciebie, tak znalazłem
prawdziwym kosmicznym fotelem.
Znalazłem taki krótki tekst, wiesz, to samemu można wymyśleć, ale no, lepiej mieć to już zebrane, więc żeby się tam za dużo nie zastanawiać. 7 takich pomysłów fajnych z literatury, z tego, z telewizji i filmu, czyli takich filmowych. No i na pierwszym miejscu Gwiazda Śmierci.
To nie jest Księżyc.
To nie jest Księżyc, to
Ceglany.
Nie, to za duże na stację kosmiczną.
To Księżyc.
To nie jest Księżyc. No, stacja kosmiczna.
My mieliśmy odcinek o Gwieździe Śmierci, czy można by było w ogóle coś takiego zbudować. Na razie oczywiście nie, bo zanim byśmy skończyli, to już by się popsuło to, co na początku
jakbyśmy budowali, tak?
Tak, jakbyśmy
chociaż teraz budowali. Dzisiaj rozmawialiśmy, dzisiejszy sposób jakby tworzenia dóbr materialnych, no nie rozchodzi się o mosty, bo tutaj ja nie wierzę, że są złe konstrukcje, chociaż jeżeli... Dobrze, nie, ja wiesz co, ja cały czas odnoszę, ja już mieszkam poza Olsztynem, ale w Olsztynie tam się te władze tego miasta uparły na tramwaje.
Okej.
I te tramwaje zostały tam wprowadzone, są zupełnie takie, tam mało logiki jest w tym. Zresztą w takim małym mieście budowa od podstaw tramwajów, które kiedyś były, ale zostały zlikwidowane, to według mnie to było szaleństwo. Zresztą teraz...
Ale czy to było szaleństwo, w którym była metoda?
Tak, metoda na to, żeby, nie wiem, może jakiś, wiesz, pozbawić miasta wielu innych rzeczy godnych tego miasta, natomiast pod płaszczykiem nie wiadomo czego swoje jakieś rzeczy realizować. Natomiast mnie to zadziwiło to najbardziej, że od początku, jak te tramwaje ruszyły, gdy tylko niewielkie mrozy się pojawiły, to pękały tory. No i wiesz, ja jestem z wykształcenia technikiem, mechanikiem, więc troszeczkę mnie uczono o rozszerzalności termicznej materiałów, o tym, jakie stopy w jaki sposób reagują na zmianę warunków klimatycznych, przede wszystkim na temperaturę, jaka jest rozszerzalność i wiem, że są stopy żelaza takie, których rozszerzalność termiczna jest minimalna i te stopy stosuje się jako podstawa do budowy torów. Kiedyś one były albo nieosiągalne, a dzisiaj są osiągalne, ale są dużo droższe niż normalna stal. Dlatego dzisiaj na przykład tory już się robi z takiej porządnej stali i nie ma tych dylatacji. Bo kiedyś zostawiano szparę po to, żeby latem mogło się to rozszerzyć, a zimą było tu dum. Potem zaczęto takie specjalne nakładki robić, ale one się nie sprawdziły, a dzisiaj jest to wszystko spawane, bo rozszerzalność termiczna jest tak mała, że w granicy tych temperatur, tam plus 30 parę, minus 30, one praktycznie nie pracują. W Olsztynie, nie wiem, ja nie widziałem, więc tutaj nie jest żadne, ale podejrzewam,
mogły to być złe.
Oszczędzono na jakości materiałów na tory i one pękają po prostu.
Albo ktoś w nocy chodzi, ale
do czego zmierzam, bo mówiliśmy, że ta stacja kosmiczna, że jakby kończono budować, to tam pierwsze fragmenty już by się rozpadły. Rzeczywiście, rozmawialiśmy dzisiaj o autach, z jakich słabych, z jakich kiepskiej jakości materiałów są budowane, nie tylko auta, pralki, lodówki, to wszystko co kiedyś dawniej było budowane jako solidne i my wymienialiśmy to nie dlatego, że się zepsuło albo nie można było tanim kosztem naprawić, tylko dlatego, że nowe technologie się pojawiały, coś ładnego, designersko. Mhm. Dawne samochody z lat 50. na Kubie wciąż jeżdżą.
Mhm. Tam dzisiaj, muszą jeździć.
Słuchaj, dzisiaj mechanik, ja mam samochód z 2013 roku i gdy wspomniałem mechanikowi o tym, że no może bym wymienił na jakiś nowszy, a może zupełnie nowy, on broń Boże. Przecież tu jest znakomity silnik diesla, nowoczesny, ale jeszcze z tych trwałych. I mówi, ten samochód będzie jeszcze jeździł.
To przykład chociażby mojego, gdzie już drugi raz sprzęgło będę wymieniał, a przejechał w 4 lata 113 tysięcy kilometrów.
No to no widzisz. No i to jest...
Natomiast dobra, ale to o tym wszystko wiemy, więc trochę truizmy zaczynamy rzucać. Skupmy się na tym, dlaczego o tym mówimy, no bo dzisiaj nie bylibyśmy w stanie zbudować po prostu takich stacji.
No ja sobie, wiesz, stacja typu Gwiazda Śmierci.
Bo rozumiem, że o tych torach mówiłeś, że pojawia, dlatego że w tym kontekście, że pojawiają się nowe materiały i w przyszłości pojawią się takie, które umożliwią nam zbudowanie takich stacji.
Ale wiesz, nowe materiały, nowe technologie, one są z reguły drogie, więc trzeba troszkę zaczekać. Natomiast Gwiazda Śmierci, gdy się jej przyjrzymy, wiesz, jaki jest ogrom tej Gwiazdy Śmierci, przecież ona jest większa niż wszystkie miasta na Ziemi razem wzięte. Nie pamiętam, jaką ona miała średnicę, ale kilkaset kilometrów. Ona w środku też jest pełna. Więc ile tam trzeba stali? Ja nie wiem, czy na Ziemi tyle stali by się zebrało. Nie trzeba by, wiesz, jakieś asteroidy ściągać tutaj.
Prościej byłoby asteroidę przerobić, tak naprawdę wydrążyć i tak dalej, i tam zrobić Gwiazdę Śmierci, niż budować ją od podstaw.
Wiesz, co byłoby najprostsze z Gwiazdą Śmierci? Wysłać chłopaków do tej galaktyki odległej, daleko, daleko tam gdzieś i zajumać Imperium.
Całe, nie?
Całą, tak, świeżą.
Taką... Naszych chłopaków, co są w stanie, złomiarzy.
Tak, zajumać, przyholować i mamy.
I mamy.
Tak, razem z super laserem.
I krach na giełdzie stali.
Babylon 5.
Tak, to też bardzo ciekawy serial był.
Ćwierć miliona ludzi na orbicie wokół planety Epsilon 3. Bardzo fajny serial, to taka duża, ona się kręciła, tak? To była taka jak właśnie ten cylinder O'Neilla, tylko o takim kształcie fajnym, ładnie pomalowana. Pamiętam ten serial i tę stację, pamiętam tę, bo to była z tego cyklu Babylon 5, ten serial, nie, on nie był z żadnym światem powiązany.
Nie, chyba, tak, bo nie? Był po prostu Babylon 5.
Babylon 5. Bo też była stacja kosmiczna Deep Space Nine.
Ale to był Star Trek.
To był Star Trek. A, ona jest tutaj jako następna.
Tak. Babylon 5. 250 tysięcy ludzi na orbicie.
Kurczę. No i to już jest...
To już całkiem spore miasto.
I to już całkiem spore miasto. Tam już na pewno byłyby sklepy, na pewno byłyby sklepy też monopolowe.
Zamtus.
Tak, Zamtus... No najważniejszy, Zamtus.
A myślę, że po co te gekony Rosjanie wystrzelili ostatnio?
Jakie gekony?
Opowiadałem, jak robiliśmy o zwierzętach w kosmosie. No właśnie, Leszku. Dobrze. Łącz kropki.
Dobrze, nie, bo wiesz, ja przepraszam, ale ja jestem grzecznym chłopcem.
No ja wiem.
Więc ja nie myślę o takich sprawach.
To przejdźmy tutaj... do Deep Space Nine.
Tak, Deep Space Nine to jest ta stacja kosmiczna. Bardzo mi się podobało, bo właśnie w tym świecie Star Treka, tam te rasy takie znane z innych seriali. Gatunki.
No, ja jestem strasznym przeciwnikiem używania słowa rasa w kontekście kosmitów, bo to przecież nie jest żadna rasa. Musielibyśmy być tego samego gatunku.
A skąd, wiesz, tam były takie same, ale inaczej kropki miały na czerepie.
No to może one są rasą, ale
widzisz,
innym gatunkiem w stosunku do pana Kerka, czy tam, prawda, pana Picarda, nie? No, chociaż była taka hipoteza, że to było wszystko jedno, tylko się tak dawno temu rozpleniło po kosmosie, że zdążyła ewolucja zadziałać w wieki. Ale to i tak już inny gatunek.
A ja mam taką hipotezę, że ci aktorzy mają po prostu maski różne.
Nieprawda, Leszek, nie, to opowiadasz jakieś głupoty, wiesz co?
Boże, bo ja nie wiem, bo ja te teorie spiskowe czasami oglądam.
Widzę, za dużo oglądam.
I wiesz, i w teoriach spiskowych jest, że to jest nieprawda.
Bo Deep Space Nine to w ogóle była ciekawa historia, bo to była jakaś czyjaś stacja, którą przejęło cała ta imperium, nie imperium, tylko ta Federacja Planet.
A mogę?
Możesz, jasne.
Bo mam tutaj Tutaj mam znakomito, ja wyjmę, bo to całą trzeba pokazać, Out of the Blue, dwupłytowy album, jeden z tych najbardziej znanych, Electric Light Orchestra. I tutaj mamy na zewnątrz, żeby płyty nie wypadły,
okay.
Stacja kosmiczna, poczekaj, o, o, teraz ją widać.
Taka nieduża.
Tu, no nieduża, ale, ale no, tu są astro, ale jednak jest. No a w środku całkiem ciekawie urządzona, nie?
To prawda. Ciekawe, co to jest to po środku w tych nieckach, takich półsferach.
Nie wiem, ale to na pewno jest...
Trzy czwarte sferach.
Tak, na pewno jest to czymś intrygującym.
Tak, dokładnie. Słuchaj,
także jest taka stacja bardzo fajna.
Tu jeszcze bardzo fajna rzecz była przy Deep Space Nine, bo oprócz tego, że ta stacja naprawdę, tam to było miasto właściwie w kosmosie, tam tak. To była taka... miejsce handlu, tam ci Ferengi byli, ci tacy handlarze właśnie kosmiczni i tak dalej, to to znajdowało się przy, mój drogi, wormholu. Takim stabilnym wormholu, tak, w którym mogli sobie latać, sobie latać. Do innego kwadrantu galaktyki. Więc to była taka, można powiedzieć, stacja benzynowa przy autostradzie, jakby nie patrzeć. Nie?
Z tych stacji kosmicznych to ja jeszcze bym chciał zaanonsować, skoro już jesteśmy przy... Była płyta, to teraz książka.
Przepraszam, już tutaj jest napisane, kto zbudował stację Deep Space Nine. Kardashianie.
Kardashianie. To są te siostry.
Tak, te siostry. Właśnie.
Tak, one musiały taką specję... Te korytarze musiały być szerokie, bo one mają szerokie takie... te.
To była rafineria w ogóle, czyli to, co mówiliśmy, że przemysł przenosimy w przestrzeń kosmiczną i tak dalej.
Rafineria... w Płocku.
Tak,
to unieść tą całą część w kosmos i już będzie rafineria w kosmosie.
No dokładnie, jakby to, prezesie, jakby jest jakiś pomysł.
Tak, jak coś
Planeta będzie, Bajor.
Ja bardzo chętnie jako konsultant.
Bardzo zapraszamy, Leszka. To.
Tak.
Deep Space Nine, crew. Dobra, więc, mój drogi, Kardashianki zbudowały Deep Space Nine i w XXIV wieku. Wspaniale.
Ty znasz przyszłość, już wiesz, ja właśnie mówię, korytarze muszą być duże, bo one są takie obszerne w biedrach. Natomiast Solaris.
Lema.
Absolutnie, no, no nie może nie być przynajmniej niewielkiej, niewielkiej ilości Lema, niewielkiego jakby tutaj udziału Lema.
Musimy trochę Lema.
Tak,
delikatnie po Lemem.
Solaris, no oczywiście nad planetą unosi się stacja kosmiczna, w której odbywa się, rozgrywa się cała akcja.
Był pojazd kosmiczny, stacja kosmiczna, można powiedzieć. No, oni tam przecież przylecieli.
No oni tam przylecieli, przycumowali, tam była platforma startowa, że lecieli na, wiesz, badać tę planetę, tam gdzieś lądowali, coś się tam działo. Całkiem duża taka, wiesz, taka też półkolista, tylko że oni dziwnie chodzili naokoło, nie, ona się tak jakby nie obracała, nie wiem, Lem...
Czyli, zobacz, troszeczkę taki bym powiedział gateway, nie? Czyli tak. Stacja kosmiczna, ale nie zbudowana z tego, co na planecie znaleziono, tylko nie, przywleczona
tak,
tam, że
przywleczona, tak, 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 dokładnie w ten sposób to się rozgrywało, więc tutaj bardzo polecam, no, jedna z tych może dwóch, trzech najważniejszych powieści Stanisława Lema i warto o niej pamiętać, mimo że już mamy rok Kopernika, a nie rok Lema, to jednak Kopernik wymyślił jakąś stację kosmiczną? Nie.
Nie wiem, skąd wiesz, może wymyślił, tylko się nie chwalił, to był skromny człowiek.
I tutaj, słuchaj, kropla drąży skałę.
Kropla jadu.
Kopernik przedstawił projekt stacji kosmicznej. Wtedy, gdy tam wizytował Lidzbark Warmiński, to nakreślił śmiałą wizję lotu w kosmos i to była taka drewniana konstrukcja wielka. I myślę, że jeżeli będziemy to w kolejnych odcinkach Astrofazy powtarzać, to w końcu stanie się to faktem.
Tak. W sumie... bohaterów trzeba tworzyć.
Oczywiście, a Kopernik jest naszym superbohaterem.
Będziemy mieli dwóch kosmonautów polskich. Tak. Kopernika i Hermaszewskiego.
Tak. No, po tym jak polecimy na jeszcze póki ISS jest, ile mówiłeś? 40 milionów. No to za tydzień już nas będzie stać.
Tak.
Weźmiemy ze sobą, tak jak Hermaszewski zabrał flaszkę, to my weźmiemy krzynkę. Polecimy. Będzie impreza. Wrócimy i już będzie
I też
cztery.
Będzie impreza.
No nie, oczywiście.
Przywitalna.
Znaczy, musi być pożegnalna na miejscu i przywitalna.
Dokładnie tak. No dobra, ale poczekaj, bo lecimy dalej z tymi słynnymi stacjami i tutaj właśnie patrzyłem, czy będziesz miał na liście.
Tutaj jest jeszcze Battlestar Galactica.
Ja nie oglądałem szczerze mówiąc tego serialu. Jest kultowy w pewnych
kręgach. No jest. Był film chyba fabularny.
Być może.
I serial. Natomiast stacja Vita z Odysei Kosmicznej. Mhm. Ona rzeczywiście, już o niej wspominaliśmy, ona rzeczywiście się pojawiła. No, tak myślałem, żeby płytę zabrać, ale ta płyta już była z filmu, gdzie jest ten obraz tego takiego koła, jak od roweru z czterema szprychami. I ta stacja kosmiczna, ona się pojawia, to jest taki zmodyfikowany cylinder O'Neilla. Dalej jest stacja, która się pojawia...
Poczekaj, Space Station 5?
No ona tak, ona...
To był Torus Stanforda, nie z cylindra.
Torus Stan...
Stanford,
tak, przepraszam, Torus Stanforda. Już
tak,
się,
i właśnie
się
jest,
te wszystkie.
Tam zresztą było kilka różnych takich stacji pokazanych.
Tylko ona jest taka
tak
podwójna, taka jakby
podwójna,
dwa takie koła ze sobą połączone.
Natomiast to totalnie na zasadzie właśnie Torusa Stanfordskiego, czyli ta siła odśrodkowa, nazwijmy to, no dobra, to najprościej tak mówić, siła odśrodkowa sprawia, że nas do ściany przykleja.
My o tym gdzieś dosyć dużo mówimy,
no.
To może będzie właściwe, żeby, nie wiem, podlinkować ten właśnie filmik, ja
może
nie pamiętam,
tak.
Który, to było o mega konstrukcjach.
Nie, to chyba było o sztucznej grawitacji mieliśmy.
Albo coś takiego
było. Astrokwadrans.
Tak.
Natomiast faktycznie budując to na Ziemi, musielibyśmy pamiętać, żeby na suficie zrobić meble, nie? Będziemy tak. Mieli tam podłogę ostatecznie.
Tak.
Dobra, więc to był...
Ciekawa była... To jest film, jeden z tych nowszych filmów.
Słuchaj, wiesz co tam było na tej stacji? O tym nie wiedziałem nawet, szczerze mówiąc. To gdzieś pewnie w screenplayu było tej, że właśnie albo w książce być może u tego, u Clarka. Ale tam oprócz tego, że na tej stacji były domy, to był też hotel Hiltona.
No widzisz.
Proszę bardzo, bo to jest też ładne. Zobacz, w tym momencie przy modularnych stacjach to my jesteśmy w stanie stworzyć na przykład hotel orbitalny z modułów, gdzie tam, prawda, możesz poczuć się jak astronauta.
No słuchaj, no...
Ale chyba... gdy masz taki torus stanfordski, to tam może być ileś różnych podmiotów w jednej stacji, nie?
Tak. To znaczy, chyba jedną z takich najfajniejszych idei, moim zdaniem dosyć łatwych do zrealizowania, jest to, co pojawia się u Janusza Zajdla w Paradyzji. Czyli sama Paradyzja, jakkolwiek możesz zacząć machać rękami, dla tych, którzy nie chcą wiedzieć, bo jeszcze nie czytali.
Bo jak ktoś nie wiedział, to jak macham rękami, to wtedy wyciszacie sobie, jak kończę machać rękami, tak. To możecie sobie włączyć dźwięk znowu.
Bo tutaj oczywiście takim zwieńczeniem fabuły jest fakt, że ta stacja kosmiczna w ogóle nie znajduje się na orbicie, tylko jest to oszustwo. No i już dziękuję panu za asystę. Dziękuję.
Dziękuję.
Natomiast sama budowa tej stacji kosmicznej, ona jest zbudowana z pudełek, które są ze sobą powiązane i tworzą taki właśnie, taki obracający się modularny pierścień. I tak to właśnie wygląda w tym przypadku. Bardzo polecam, bo to jest świetna książka. Naprawdę nie jest gruba, jest doskonale pokazuje, jak manipuluje się tutaj i jak obejść jakby manipulacje jakiejś tam społeczności.
Janusz Zajdel w poradniku manipulatora.
Tak, Paradyzja, świetna. Jest teatr telewizji, też spektakl, jest obecny na YouTubie, więc można Paradyzja, Zajdel, teatr telewizji, jest też fajnie zrobiony.
Był też serial gdzieś chyba na Netflixie, czy HBO, czy gdzieś chyba na Netflixie, bo bardziej taki był
Paradyzja?
Netflixowy. Nie Paradyzja, ale dokładnie ta sama historia, przynajmniej pomysł ten sam, więc mogli się inspirować jakoś.
Prawdopodobnie. Także tutaj polecam. No Zajdla to jest to zawsze. Lema Zajdla z polskiej literatury jak najbardziej. Natomiast tutaj na tej liście jest, co zaczęliśmy już, jest Elysium.
No jest Elysium.
Jest Elysium.
Był taki film.
Bardzo fajny. Mhm. Znaczy, generalnie mi się ten film podobał. Tam ten główny bohater, on chyba buduje jakieś roboty i zostaje napromieniowany, a jedyny ratunek jest w fakcie, że na orbicie znajduje się taka elitarna strefa zwana Elysium, gdzie mieszkają najbogatsi właściciele, ale że tak
to
powiem.
To też jest taki Torus Stamforda, tylko półotwarty, co też no trochę głupotą było.
Troszeczkę jest to mnie zraziło, bo z tego typu przestrzeni bardzo szybko by uciekła atmosfera.
Nawet ta siła odśrodkowa by...
Chyba, że to, co ty powiedziałeś w którymś z poprzednich odcinków, można atmosferę zamknąć pułapką taką plazmową.
Tylko, że tam nie było takiego tematu, bo on bezpośrednio sobie wleciał tam bez żadnych śluz, bez żadnych tam, prawda, tego typu rzeczy, więc no raczej nie wpadli na to.
Natomiast sam pomysł jest fajny, pomysł i zobacz, i to jest bardzo zbieżne z tym, o czym tutaj już mówiliśmy, że jak hotel na orbicie, to nie dla zwykłego, przepraszam, Kowalskiego, no tak się mówi, tylko dla tych osób, które są taką finansową, intelektualną. Nie? To intelektualna elita zawsze zostaje
finansową
gdzieś,
elitą.
Ale finansową elitą.
Ale słuchaj, fajna stacja, ja dwie bym tutaj dorzucił do listy jeszcze takie stacje. Pierwszą to wrócimy sobie do uniwersum Star Treka, bo tam była dość ciekawa stacja, która była automatyczną stacją de facto, czyli ten pojazd Borgów, ten taki sześcian, który gdzieś tam leciał.
Ale to nie jest, bo Borg jest bytem takim cyfrowym, nie? Takim robotycznym.
I generalnie takim
prepare to hive assimilate.
Mindem, dokładnie, hive mindem takim asymilującym gatunkiem robotycznym, no bo to cyborgicznym
właściwie. Picard został zasymilowany, miał te różne takie z głowy mu rurki wystawały.
W każdym razie, ale tam mi się zawsze podobał ten ich statek, który w takim pozornym chaosie, wiesz, tego przyłączania kolejnych gatunków jakichś i asymilowania ich, tworzył się właśnie w postaci takiego sześcianu i te sześciany latały. To były takie olbrzymie stacje, które jednocześnie były, wiesz, i rafineriami i potrafiły tam wytwarzać kolejne drony i tak dalej.
W programie, jednym z pierwszych Pop Science, gdy mówimy o megakonstrukcjach, jedną z megakonstrukcji jest tak zwany mózg jowiszowy, czyli superkomputer, który jest taką zwartą konstrukcją, wielką. I mi to chyba do tej idei tych mózgów jowiszowych najbardziej Borg pasuje.
No tak,
bo to jest tak naprawdę, niby tam w środku jest, znaczy tak, tam jest powietrze, bo tam lądują i łażą w środku, więc to takie trochę
to
od czapy.
Dla serialu tak naprawdę
oczywiście,
to jest, wiadomo, że trzeba tak.
Ale jest to takie bardzo zwarte i tak naprawdę jest to byt, który jest z jednej strony jakimś bytem cyfrowym i przyłącza te różne gatunki poprzez asymilowanie ich układów nerwowych do swojego całego systemu.
Dokładnie tak. Natomiast drugą stacją, to jest tutaj wejdziemy sobie w świat gier i Mass Effect, która jest świetnie napisaną trylogią, a właściwie czwórlogią już w tym momencie, gdzie jest taka stacja kosmiczna nazwana Cytadelą.
I to jest ona jest wielka też.
Bardzo wielka i to jest generalnie
Mass Effect, te statki kosmiczne są gigantyczne, to też z Gwiezdnych Wojen mogą się schować.
Czy ja wiem? Chyba
ja gdzieś
nie.
widziałem taką grafikę, nawet mam gdzieś w komputerze, gdzie są porównania tych wielkości.
Czy ja wiem?
I z Mass Effect ta stacja kosmiczna to jest taka
stacja
naprawdę wielka.
Stacja jest wielka, ale tam statki...
Niektóre statki są też duże.
Może. To może ten taki główny... Dobra, mniejsza o większość. W każdym razie skupmy się na stacji. Stacja kosmiczna to jest taki właściwie pierścień z odstającymi takimi płatami. On się mógł otwierać, zamykać. Nie wiadomo, kto to stworzył, w każdym razie natrafiły na to jakieś takie obecnie w tej linii czasowej, gdzie się rozgrywki Mass Effect działy, cywilizacje techniczne najbardziej zaawansowane trafiły na to, tam jest stolica tego całego paktu galaktycznego. I nie wiadomo do końca, jak ta stacja działa, wiesz, oni tam sobie porobili miasta jakieś, porobili sobie jakieś instytucje, ambasady, cudawianki, wiesz, domy uciech, jest też Zamtus, więc jakby, wiesz, siłą rzeczy. Natomiast chodzą tam jakieś takie dziwne bioroidy, które naprawiają cały czas tą stację, nie? Bo wiesz, bo właśnie to jest to, że okej, Niestety, ale entropia działa, niestety, wiesz, termodynamiki nie oszukasz i pewne układy będą się psuły z czasem najzwyczajniej, więc żeby takie kolosy mogły istnieć, to muszą być nieustannie po prostu cały czas poddawane procesowi naprawy. Tam fajnie to było zrobione, to były jakieś takie biodroidy, wiesz, biologiczne jakieś, te, jak one się nazywają, roboty.
W ogóle nie reagują,
nie reagowały na obecność nikogo. Dokładnie, no, niesamowite to było.
No, czyli to jest taka zamknięta jakby... zamknięta przestrzeń techniczna, która jest samoregenerującą się. Mm. Jak mówisz, od tego zamtuza tak się trzymasz, to myślę, że lazaret i latryna też, tak?
Na pewno.
Jeżeli już jesteśmy przy takich, przy tego typu nazewnictwie.
Oczywiście, że lazaret i latryna muszą być. No lazaret, wiesz, zwłaszcza jak te wojny wszystkie są, to musi
no,
być.
No to nie? Musi być, a latryna no, oczywiście tego, to... klasyczna, czyli
klasyczna
dziura.
Klasyczna latryna, prosto w kosmos.
Prosto w kosmos.
PKP style.
Tak. Stacja też z takich literackich stacji, to dosyć chyba ważną w literaturze i w filmie rolę odgrywa stacja kosmiczna, w zasadzie dwie stacje kosmiczne, które pojawiają się w powieści Gra Endera, która otwiera cykl enderowski. Pierwsza to jest asteroida wydrążona, którą znaleziono, ona była wydrążona przez formidów i zaadoptowana. Okej, nie, bo to słowa tak bardzo blisko brzmią, a znaczą co innego. Natomiast potem w normalnej stacji bojowej już ci młodzi adepci ćwiczyli i w samym jej centrum była taka strefa bez...
Bez grawitacji. Ale tak. Ona chyba nie była tam zrobiona dlatego, że wcześniej dookoła wszystko się obracało, tylko to była jakoś
inaczej,
indukowana grawitacja jest, tak, i tam jest, była wyłączana.
Tak,
po prostu.
Nie jest to, oni po prostu dochodzili do drzwi i skakali w tą część bez grawitacji. Wiesz co, nie przypominam sobie ani z filmu, ani z książki, a książkę czytałem parę razy, żeby był opisany. Zresztą Orson Scott Card, on jest pisarzem nastawionym na relacje międzyludzkie, które się dzieją w jakimś konkretnym anturażu. Natomiast te wszystkie technikalia nie są u niego jakoś tam szczególnie ważne.
Zresztą to nie o to chodziło, żeby to było realne, nie? Popatrz, masz zespół, którego kiedyś byłem fanem, będąc w podstawówce, nie słysząc ani jednego kawałka.
Wiesz co, ja szukałem, ale akurat nie mogłem znaleźć innej płyty, Afterburner, gdzie ten ich pojazd, zresztą mają nawet taki teledysk, gdzie ten ich pojazd, który tutaj jest uwidoczniony w płycie Eliminator, to są chyba dwie najbardziej znane. Loco też jest fajna. Oni latają tym pojazdem, do stacji kosmicznej właśnie lecą, takiej na orbicie.
ZZ Top.
No niestety już nie wszyscy żyją, tak, bo jeden z tych braci Gibb się zawinął, mówiąc...
Poleciał do stacji.
Poleciał do stacji, tak, już tej ostatecznej. Więc wziąłem, bo mi się przypomniał teledysk, który był fajny. Zresztą świetny zespół, słuchaj, trzech muzyków, a tak wspaniałe kompozycje.
Billy Gibbons, Dusty Hill, Frank Beard.
Tak.
Beard właśnie.
Frank Beard, to on broda się nazywał, grał na perkusji, a był jedynym, który nie miał brody.
No słuchaj, jakby o to chodzi, nie? Ale miał wąs.
Ale Gibbon nie żyje już, zmarł chyba w zeszłym roku jakoś tak. Mhm. Była informacja o jego śmierci. Tu mam jeszcze dwie płyty, które są zupełnie takie, wiesz, wziąłem, bo zaraz powiem o nich, dobrze, za chwilkę. Może nie są związane jakoś mocno z tematem, natomiast moim zdaniem są fajne i godne tego, żeby też zachęcić widzów Astrofazy do słuchania jakiejś innej muzyki. Czasami warto sięgnąć po różne inne gatunki, nawet jeśli nie są akurat z kolejnym odcinkiem powiązane. Wspominam często Marka Oramusa, więc o, Leszkowi serdecznie Marek Oramus. Marek jest cudownym człowiekiem, a tutaj jest Arsenał. Powieść o tym, że wyprawa leci w okolice Saturna i natrafia na obcą sondę kosmiczną, no i tam właśnie też jest, jest taka, tam, taka stacja, jakby stacja kosmiczna, gdzie rozgrywa się akcja, gdzie dzieją się rzeczy takie no, dosyć trudne, można powiedzieć. Ta książka nie jest łatwa w odbiorze, aczkolwiek jakby to powiedzieć, jest, daje satysfakcję. Mm-hmm. To jest, ja nie wiem, czy to nie jest pierwsza powieść Marka Oramusa, czy Senni Zwycięzcy byli pierwszą. W Sennych Zwycięzcach jest pojazd kosmiczny, który...
To właśnie chciałem o tym wspomnieć, że jest świetna koncepcja.
Tak, że pojazd, który leci ze stałym przyspieszeniem, no i on akurat w Sennych Zwycięzcach wraca już na Ziemię i okazuje się, to też można pomachać rękami, nie? Jakby ktoś nie chciał, nie mam tej książki, ale wracając, okazuje się, że wszystko, co dzieje się na tej dziesięciornicy, bo tak on się nazywa, jest po prostu spektaklem, który jest przesyłany na Ziemię jako taki show. Dziękuję panu.
I pewnie firma Endemol robiła.
Tak, i tak naprawdę oni no lecą, nie? Cieszą się, że już wracają na Ziemię, ale też dosyć trudna powieść, ale znowu jest satysfakcja. A, i w tej powieści pojawia się jeden gadżet, który myślę, że niedługo się pojawi w rzeczywistości, no bo sztuczne inteligencje, szczególnie te algorytmy językowe, już są tak rozwinięte, że można z nimi rozmawiać,
tak.
Że ja na przykład do tej pory, mimo że już tutaj robimy, nie wiem, któryś odcinek 30 czy 40,
40 już pewnie.
Tak, Pop Science, to ja się dotąd nie zorientowałem, że ty jesteś sztuczną inteligencją. Zobacz, jak wspaniale to świadczy o...
Moduł GPT-15.
Tak, zdałeś test Turinga już za pierwszym razem.
Mhm. Tego, czekaj, jak się nazywał ten z notabene Filipa K. Dicka, elektrycznych owiec, jak film,
Descartes,
ale nie, tam się nazywał ten test kogoś.
Wojta, tak. Wojta Kampfa.
O, właśnie.
Tak, tam chodziło o fluctuations of pupil.
Wszystkie fluctuations były.
Tak, w każdym razie tam pojawia się gadające piwo.
Mm-hmm.
Czyli jakiś moduł jest zainstalowany w puszce piwa, może w szklance, że w momencie, gdy jesteśmy w pubie a mamy ochotę pogadać, to nie musimy już zagadywać barmana.
Możemy z piwem pogadać.
Możemy pogadać z piwem.
Ale słuchaj, to nie jest nie do wykonania. Zobacz, kiedyś chip to było coś bardzo drogiego, bardzo skomplikowanego. Dzisiaj chipy się drukuje de facto na pudełkach płatków śniadaniowych, można powiedzieć. W metkach masz chipy i tak dalej, więc wyobrażam sobie, że takie bardziej zaawansowane też
dałoby się oczywiście technologia pojawić. Też kiedyś o tym jednym, o wszystkim już mówiliśmy. Mhm. Jaki temat jest...
Mamy tematy, pytałem się.
Tak,
wypowiedzieli się, mamy taką długą listę.
Ojej, no to mamy, tak, mamy zajęcie, tak? Do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. W każdym razie...
Skończy Jurek Owsiak i my wtedy też.
Tak, i my wtedy, nie, my wtedy dopiero wejdziemy z prawdziwymi tematami.
Dokładnie, wtedy się zacznie.
W każdym razie, rzeczywiście tak, tematyka RFID, czyli Radio Frequency Identification, no to w książkach wszędzie jest ta technologia NFC, którą macie w telefonach, dzięki temu możemy płacić, tak jak kartą,
tak.
Telefonami, to jest jakby rozwinięcie też tej technologii i to są... W metkach ubrań wszędzie są te układy RFID. One nie potrzebują zasilania, one są zasilane energią fali, która zadaje pytanie, kim jesteś. Tak?
Tak.
Metka odpowiada, jestem produkt taki, a taki. Także tak to wygląda i rzeczywiście pewnie można by jakieś... To nie oznacza, że to piwo jest tą sztuczną... Piwo jest tylko i wyłącznie, tak jak i ten kubek Pop Science, mógłby mieć zaszyty tylko moduł Wi-Fi,
tak.
Który i jakiś tam głośnik i tak naprawdę poprzez chmurę, poprzez sieć, poprzez internet ten dialog trwałby z maszyną, tak jak w filmie Her. Ona, gdzie Scarlett Johansson gra tą sztuczną głos sztucznej inteligencji, a tam on się Phoenix chyba nazywa. Phoenix, poczekaj, jak ten aktor się nazywa? Jezus.
Jack Phoenix?
Tak, Joaquin Phoenix.
Słuchaj, ale to w ogóle
świetny film,
już teraz
naprawdę.
Można by było zrobić, bo przecież masz chociażby ChatGPT-3.
Tak.
bo to jest na tym właśnie module GPT-3 oparty. Niedługo wychodzi GPT-4, który będzie jeszcze bardziej taki ludzki, nazwijmy to.
I one już, z nimi już można gadać tak normalnie.
Wiesz, one są może tam średnie do robienia jakiegoś...
Masz iPhone'a, czy Siri używasz?
Nie, bo polskiej nie ma cały czas. Natomiast wiesz co, ale tak sobie myślę, że zobacz, czat GPT po polsku świetnie, biegle, po prostu wiesz, nie jesteś w stanie rozpoznać, że to nie jest żywa osoba czasami. I teraz wyobraź sobie, że dorzucasz do tego drugi po prostu moduł, który tekst to speech robi zwyczajnie, nie? Których jest pełno tak naprawdę i coraz lepsze są, coraz bardziej naturalnie to mówią. I tak naprawdę od biedy, jakbyś się uparł, to już teraz mógłbyś, posiadając restaurację, to jest taki pomysł dla restauratorów, którzy chcą się wyróżnić bardzo. Wyobraź sobie, że masz tam po prostu jakiś moduł, głośnik, cokolwiek i programujesz tylko właśnie konwersatora, no nie?
Poczekaj.
Siadasz sobie przy stoliku i możesz sobie gadać z jakimś takim czatem GPT.
Bo telefon, ja wiem, że on tak działa w taki sposób, że można OK Google.
I w tym momencie się wszystkim odpaliło.
Opowiedz mi jakiś dowcip.
Nie mogłem się doczekać, kiedy to powiesz. Spotykają się dwie dżdżownice. Pierwsza pyta się drugiej. Co tak głośno było wczoraj u ciebie? No wiesz. Odpowiada druga. Chcieli brata wyciągnąć na ryby.
No, także widzisz, można jakby to powiedzieć, porozmawiać sobie z telefonem.
Ale tak? Okej, asystent Google'a mówi to w ten sposób, że brzmi strasznie robotycznie, ale ja widziałem naprawdę takie moduły oparte gdzieś tam też o jakieś AI i inne dziwne cuda, które no po prostu mówią jak zwykły człowiek. Wczoraj natknąłem się na fajną aplikację, gdzie piszesz tekst, a wybrany przez ciebie model, też wygenerowany tak naprawdę wirtualnie człowiek, ale wyglądający jak człowiek totalnie, nagle prezentuje ci twoje wideo. Możesz cały kurs zrobić, nie musząc mieć zdolności prezentacyjnych, ale jeżeli chcesz coś przekazać, albo na stronie internetowej chcesz mieć kogoś, kto wita i tam opowiada o czymś, wpisujesz to i po prostu jest generowane. Mowa, tak jakby to aktor czytał, nie? Więc wiesz, więc...
No cudownie, no więc jest wszystko jest...
Więc okay. Można już robić restaurację z piwem, z którym można porozmawiać.
No i...
Zróbcie to, przyjdziemy.
No i bardzo dobrze. No i o to chodzi, żeby przyszłość weszła w nasze życie z butami w taki właśnie sposób, że będą do nas mówić kubki, będą do nas mówić pudełka z płatkami śniadaniowymi, tak jak w raporcie mniejszości, gdzie płatki zaczynają mówić do tego głównego bohatera, którego gra Tom Cruise, a on w nerwach wyrzuca to, no bo oczywiście ile można, tak?
Odeszliśmy od tematu stacji bardzo mocno,
bo jak już będą te stacje, to na nich będzie właśnie tak.
Dokładnie
tak będzie
mówić.
Wszyscy będą mieli swoje komunikatory, będą mieli takie jakby literkę A i będą mówić: kapitanie, tracę moc.
Nie.
Tracę moc. Albo będzie szła osoba i tak ni stąd, ni zowąd mówiła do tego znaczka: dziennik pokładowy, 7824.
Te znaczki były bez sensu. Mieli komunikatory w uszach, które im tłumaczyły wszystko,
no skoro,
a musieli mówić do znaczka.
Są Neuralinki już prawie, no ja...
No dobra, ale twórca, wiesz, nie wiedział wtedy jeszcze, że będzie Neuralink, nie? Ale wymyślił super translatory, które są wszczepiane w ucho i możesz ze mną rozmawiać, będąc innym gatunkiem, bo się nasze sztuczne inteligencje dogadają. Ale komunikator musiał być przez dotyk tutaj. Mniejsza, pokaż, co tam mamy,
dobrze,
żeby dokończyć.
Książka o tym wyimaginowanym programie kosmicznym Bartka Biedrzyckiego. Ja ją już kiedyś tutaj miałem, zabrałem ją celowo, bo tak, po pierwsze to jest polski autor, bardzo fajny chłopak, bardzo fajny zbiór opowiadań o polskim takim, to jest świat równoległy, powiedzmy, gdzie Polacy są jedną z potęg kosmicznych, gdzie też pracują nad stacją kosmiczną, gdzie jakby jest niby podobne realia, niby jakieś takie komunistyczne, ale Polska nie jest zależna od Związku Radzieckiego, bardziej kooperuje z Czechosłowacją, tak, w tych lotach kosmicznych, gdzie ci astronauci są tutaj też takimi, można powiedzieć, bohaterami, gdzie rozgrywają się różne dramaty.
Tak, nawet czytaliśmy kiedyś fragment z tego.
Tak, także szkoła kosmiczna przy Centrum Kosmicznym Konstantego Ciołkowskiego, wstępują tam chłopcy, dziewczęta, no bo to jest takie bardziej lemowskie, tak? U Lema też w pilocie Pirksie Tam ten przemysł kosmiczny jest naprawdę potężnie rozwinięty. Te w portach kosmicznych rakiety kosmiczne, wielkie transgalaktyki, tylko że one nie latają do innych galaktyk, ale transgalaktyki startują tam co parę minut. I to wszystko, co Lem opisuje, to jest takie, kurczę, to jest tak fajnie zrobione, że aż mu wierzysz. Mm-hmm. Te stosy atomowe na pełnym biegu, tak, ten, włączyć pełen bieg i ci astrogatorzy, którzy rządzą tym taką silną ręką. Genialnie jest to wszystko zrobione, genialnie napisane przez Lema. Warto wracać do Lema, do opowieści o pilocie Pirksie, do Niezwyciężony, cudownie jest. Nawet jak ktoś nie lubi czytać, ja o tym też już mówiłem, Niezwyciężony jest super produkcja, znakomity audiobook z wieloma aktorami, gdzie Olbrychski gra astrogatora, tego Harpaga, znakomicie tym głosem. Gdzie wiesz, jak to się słucha, nie przerywać, gdy ja mówię. Po prostu to jest aż ciarki przechodzą. Nie? To jest po prostu fenomenalne. Pierwsza z brzegu książka, która jest piątym tomem Star Force, akurat wziąłem, bo to jest tak zwana space opera. Wielotomowe często opowieści, których akcja dzieje się w kosmosie, gdzie zazwyczaj są obce gatunki, wojny galaktyczne, jakieś dziwne sytuacje. No i to jest Larson, który napisał kilka takich cykli. Akurat tytuł tej części, tej właśnie Star Force, nosi tytuł Stacja Bojowa.
Jak Salut.
Bo oczywiście stacje kosmiczne w space operach to nie są stacje kosmiczne typu międzynarodowa stacja, tylko są to stacje w pełni wyposażone, nie aż takie jak, bardziej realistyczne, nie takie fantazyjne jak w Gwiezdnych Wojnach, ale jednak te torpedy fotonowe. Jezu, my o tym uzbrojeniu musimy zrobić program.
Tak.
Mnie to cały czas torpeda fotonowa. Co to oznacza? Czy ona jest zbudowana z fotonów? Ale to o tym będziemy rozkminiać. A tutaj też są torpedy fotonowe, działa plazmowe, wiązki antymaterii, materii, supermaterii, hipermaterii. Wszystko jest w takich stacjach bojowych. Jezu, aż głowa boli. Ja to muszę natychmiast przeczytać, bo zachciało mi się czytać teraz.
Patrzyłem, czy znajdę tą stację Salut z działem, która miała być. Bo teraz tak mi się przypomniało, czy czasem po prostu nie powieliłem jakiegoś fake newsa.
Możliwe.
Ale było coś w którymś z tych środkowych chyba. Gdzieś to czytałem. Kurczę. Ja to sprawdzę i no, bo jak Dorian masz, najwyżej wklei, czy była masz, prawda, czy fałsz.
Jak masz akcent trochę nie taki, to działa na warony, to nie są działa na warony, no, tylko tak. Działa na warony.
Dokładnie. Także ja powiem tak. Ci, że z takich dziwnych stacji, to jeszcze na koniec bym powiedział stację, która na mnie zrobiła wrażenie, chociaż ciężko to nazwać stacją. Kojarzysz ten cykl Miłość, Śmierć i Roboty, co na tak. Netflixie się pojawiło. Tam w tym ostatnim sezonie było o takich naukowcach, którzy byli w asteroidzie, która w środku była wydrążona i to był taki ul, gdzie jakieś takie kosmiczne owady, owadopodobny gatunek tam się znajdował.
Nie pamiętam tego
odcinka. To było jak jakiś dosłownie pamiętam, jak ul.
Pamiętam ten o wojnie ze szczurami.
No tak.
Znakomity.
Ale szybki.
Szybki.
Ale ten tutaj jakby pokazywał właśnie taką stację kosmiczną, taką biostację kosmiczną de facto. Nie wiem, nawet chyba najmniej ważne było, jak to mogłoby powstać i tak dalej. Tam się coś w asteroidzie zalęgło. Była królowa, ta komora wielka, mnóstwo korytarzy, wiesz, to po prostu drążone cały czas, więc tak naprawdę stacja była tworzona wewnątrz pewnego ograniczonego uniwersum, jakim było właśnie ten miąższ tej asteroidy, nie? I wszelkie komory, wszelkie jakieś, wiesz, laboratoria, co tam oni potrzebowali, oczywiście to nie były takie świadome istoty jakby, oprócz tam królowej, powiedzmy, która była, ale ten taki hive mind, trochę jak Borgowie ze Star Trek byli tam przedstawieni. I tu mieliśmy do czynienia z taką biostacją kosmiczną, wiesz, jakimś bytem, który wewnątrz tej asteroidy po prostu się cały czas rozwijał.
Tak.
Tak. To jest taka, która najwięcej ostatnimi czasy zrobiła na mnie wrażenia, no bo była inna niż wszystkie.
No są, bo wiesz, bo to teraz no, stacje kosmiczne generalnie, gdy weźmiemy jakąś taką definicję, to te stacje kosmiczne to są duże załogowe statki kosmiczne, które orbitują tak, wokół jakiegoś tam ciała naturalnego typu planeta albo księżyc planety. Natomiast jest dużo takich przykładów, bo stacją kosmiczną może być też jakiś habitat, który wyślemy w przestrzeń kosmiczną. Tylko czy on będzie wtedy stacją, bo stacja kosmiczna tam jest dokowanie. Właśnie najwięcej przykładów stacji kosmicznych jest właśnie w space operach. Tylko że to jest taka mnogość i tyle tych różnych dziwnych obiektów, że trochę trudno byłoby to wyliczać, tak? No i one nie są, no jeżeli ktoś lubi te książki, no to pewnie tam sobie doczyta.
Każda space opera ma swoje stacje.
I one są generalnie bardzo podobne. Są te stacje kosmiczne typu, to warto wspomnieć, ten kosmiczny grill bar z powieści Maj Lidii Kosakowskiej, której, nawiasem mówiąc, ta jej powieść już napisana, ale wydana teraz będzie pośmiertnie, Takeshi, część trzecia, się za jakiś czas pojawi, ale w tamtej stacji kosmicznej to jest takie miejsce, gdzie można wylądować, jest po prostu knajpa, gdzie lądujesz i możesz się zabawić, tak? Stacje kosmiczne typu Ceres, na przykład w Ekspansji. No to jest niby miejsce, gdzie tam ludzie mieszkają, ale tak naprawdę tam się dokuje po to, żeby naprawić coś, żeby tam sobie poprzebywać. Nie wiem, czy to można nazwać stacją kosmiczną, bo to jest wydrążonej asteroidzie, czy to jest jeszcze...
Dlaczego nie? To jest inny sposób
zbudowania tego. W zasadzie można w takim układzie dużo jakieś pojazdy, które gdzieś tam będziemy wysyłać być może ku innym gwiazdom.
Tego bym chyba nie nazwał stacją do końca, chyba że na końcu zaparkują na orbicie i z tą stacją
ale
dostaną.
Ale teraz popatrz, bo
Kapitanie Bombie na jednej z asteroid jest stacja kosmiczna, gdzie właśnie też jest bar i można sobie wejść i z kosmitami wypić. Także to jest raczej taka stacja właśnie.
Ale to się dzieje w galaktyce, która ma bardzo szczególną nazwę.
Czy cysterna, która jedzie po autostradzie przed tobą, zawierająca paliwo, jest stacją kosmiczną? Znaczy kosmiczną, stacją benzynową.
Benzynową.
No nie jest.
No nie, ale możemy w locie zatankować.
Możemy spróbować, nawet gdyby była tak, to byłaby jeżdżącą stacją.
Słuchaj,
nie?
Wystarczy, że jest cysterna, otworzymy wlew paliwa, i zrobimy dziurkę i będziemy tak jechać, żeby to paliwo nam wciekało w tą dziurkę,
moi
co
drodzy.
Nie jest niemożliwe.
Moi drodzy, następne Pop Science.
Nie, poczekaj, bo jeszcze chcę o Alistarze Reynoldsie, ale to tylko tu jest taka stacja kosmiczna na okładce.
Dobrze, że nie Alistarze Crowley'u.
Alistair Reynolds jest taka stacja kosmiczna, to jest Arka Odkupienia. To jest cykl powieści bardzo fantastycznych. Ja zresztą o tej przestrzeni objawienia już tutaj mówiłem. To jest kolejny tom. Tych tomów są chyba jest cztery.
Są cztery tomy.
Tak, no Reynolds i on zresztą powiem ci, że inne cykle, które tworzył, też są takie dosyć no,
obszerne.
Także wiesz, no tutaj jest sporo tego wszystkiego. Są te stacje kosmiczne, bo budują stacje kosmiczne w takim cyklu Bobiversum. Mówiliśmy
tak,
o tym.
Tak.
Oni, gdy się już rozmnożyli, to przy innych gwiazdach tam budują sobie też jakieś z tych zasobów, jakieś stacje kosmiczne. Więc tego w fantastyce jest dużo, to jest typowe. Żebym sobie przypomniał grę, bo jedna z takich fajniejszych gier, w jakie grałem, tylko węgierska gra, oj dawno temu się pojawiła. Kurczę, taka strategia, w kosmosie się akcja dzieje, no cudowna. I też się buduje stacje kosmiczne, w których z kolei można budować jakieś statki kosmiczne. Jezu, nie pamiętam, ale dużo jest tego w grach. Ty wspominałeś ten cykl gier, jak to się nazywało?
Mass Effect.
Mass Effect, tak, gdzie akcja się dzieje w kosmosie. Ale jest sporo, jest Powiem ci, że pisarz przybyłek, mhm. on lansuje Star Citizen, chyba jest, ta, taka, jest taki cykl, tak, no. gdzie też są stacje kosmiczne, gdzie się po prostu, gdzie wchodzisz w grę i żyjesz w tej grze. Tak. I to życie się toczy w tam jeden do jeden praktycznie.
Ale słuchaj, powiem ci, że są też takie właśnie gry, te MMORPG, prawda, chociaż to takie nie za bardzo RPG, ale w sensie takie właśnie masywne, że tak powiem, multiplayery, mhm. gdzie żeby zbudować stację kosmiczną, nie pamiętam teraz tytułu tej gry, ale była taka, żeby zbudować stację kosmiczną, to nie jest tak, że tam sobie latasz, pokopiesz sobie jakieś surowce i uzbierasz, żeby zbudować stację kosmiczną. To jest nierealne dla jednego pojedynczego gracza. Tak. I trzeba zakładać wręcz wielkie konsorcja, gdzie mnóstwo ludzi, że tak powiem, składa się na to, żeby taką stację zbudować. Wtedy taką stację możesz zbudować i wtedy jakby wszyscy tam w zależności od tego wkładu mogą czerpać korzyści, które taka stacja ci daje, nie?
No proszę.
Więc też symulacja takiego, wiesz, no podejścia.
Jakiejś kooperacji. No widzisz, no więc te problemy są, tak, my jako ludzie, żeby to jakoś tam podsumować może, jako ludzie w temacie stacji kosmicznych zrobiliśmy niedużo, aczkolwiek no się podniecamy, tak, tą Międzynarodową Stacją Kosmiczną, w szczególności gdy lata, gdy obliczymy jakoś, ja poczekaj, zaraz powiem ci, jak ten, to jest program, który się nazywa Heavens Above, zdaje się. Above. I tam można dokładnie, wpisując, gdzie jesteśmy na Ziemi, dokładnie odszukać, kiedy będzie stacja kosmiczna widoczna, bo jest to tak, GPS, a bo on coś tutaj zezwól, żeby wprowadził.
No tak, no widać stację kosmiczną, widać taki bardzo mocny, szybko lecący po niebie punkt jasny, a potem on sobie wchodzi już właśnie też w zacienioną stronę Ziemi i znika. Ale ostatnio też właśnie stacja chińska dołączyła do tego panteonu kosmicznego.
Proszę bardzo, to znaczy, wiesz, my nagrywamy to 20, tak, w piątek, więc już teraz mogę powiedzieć, że tutaj, w tym miejscu nad Płockiem, jutro o godzinie 17.49 i 19.23 będzie widoczna stacja kosmiczna. Pierwszy przelot będzie jasność prawie minus 3 magnitudo, czyli będzie tak jasna jak Jowisz, który widać, prawie tak jasna jak Wenus, którą właśnie aktualnie widać na niebie. 22 będzie widać, 23 będzie widać.
No często widać, czasami właśnie idę z psami na spacer i widzę, jak se tam śmiga. Raz miałem takiego farta, że jakoś wychodziłem na zewnątrz, akurat tak traf chciał, że co tych 90 minut się musiałem pojawiać, tak. Bo co nie wyszedłem, to akurat ISS leciało. A czasem widać ISS i na przykład dokujący do niego Piotrze, jakiś tam pojazd kosmiczny.
Ja myślę, że przed wyjściem mały drink był i widziałeś stację.
Może też. To z tego zamku.
Ja więcej nie imprezuję, bo wszędzie widzę stację kosmiczną.
Gdzie się nie obejrzeć?
A była biała?
Patrzyłem w ziemię, wśród traw leciała stacja kosmiczna. Moi drodzy, kolejne Pop Science, jak widzicie tutaj, teraz już naprawdę kończymy.
Tak.
Dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami. Zapraszamy do odcinków naszych specjalnych, które dostępne są dla wspierających. I cóż, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.
Na stacji kosmicznej to trzeba umieć, bo inaczej...
Dlatego nie jestem na stacji kosmicznej, dlatego tylko je widzę.